Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz.
Witamy 2 września w sobotę. Czujesz się, jakbyś wracała dzisiaj do szkoły?
Trochę tak, ale też mam poczucie, że nie zrobiłam sobie przerwy wakacyjnej od seriali i obejrzałam kilka naprawdę niezłych.
My stwierdziłyśmy, że na pewno nasi słuchacze i słuchaczki być może mniejszą uwagę zwracali na te premiery z ostatnich 2-3 miesięcy, te wakacyjne premiery, których zresztą nie brakowało, więc postanowiłyśmy dzisiaj podsumować i zabrać to, co najciekawszego ukazało się w wakacje.
I jeszcze dodamy, że to jest ostatni raz, kiedy premiera naszej audycji jest w sobotę. Wracamy z premierami tym razem, w tym sezonie, w piątki na portalu tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej tok.fm. Zapraszamy w piątek.
Ale jak zwykle również można nas słuchać w sobotę o 18.
Wszystko prawda.
Zapraszam.
Szkoda czasu na złe seriale.
No to co oglądałaś te wakacje?
Ja miałam ochotę cię zapytać, jaki był twój ulubiony serial, który widziałaś te wakacje i później sama sobie odpowiedzieć, że było to Yellow Jackets, więc na pytanie, na co czekałam z tygodnia na tydzień, który serial sprawiał, że jakoś moja krew szybciej krążyła, że byłam po prostu bardzo wkręcona w tę historię, to zdecydowanie numerem jeden tych wakacji dla mnie jest 2 sezon Yellow Jackets.
Widzisz, to ja zrobiłam trochę inaczej i po raz pierwszy miałam taką sytuację, że serial, który ukazuje się co tydzień, nie oglądałam go na bieżąco, zacisnęłam zęby, zamknęłam oczy przed wszystkimi spoilerami, nie oglądałam go na bieżąco, żeby potem sobie zebrać cały sezon, usiąść i nie mieć tych takich koszmarnych cliffhangerów, które są na koniec każdego odcinka niemalże Yellow Jackets, które sprawiają, że no po prostu załamujesz się, kiedy widzisz napisy końcowe i leci muzyczka, więc obejrzałam go na raz i nie zawiodłam się. To jest serial, który w 2 sezonie jest jeszcze lepszy niż w 1. I to zdanie, które teraz wypowiedziałam, wypowiem dzisiaj 1 raz jeszcze. I to nie będzie o And Just Like That.
To jest tak, to jest cliffhanger, ale to zgodnie z zasadą cliffhangera musimy odczekać, zanim powiesz, o który serial ci chodzi. To jeszcze tylko przypomnijmy. Yellow Jackets, serial, który można obejrzeć w Polsce na Canal Plus Online. Jest to opowieść trochę podobna do Zagubionych, Lostów. Mamy historię grupy dziewczyn, nastolatek, które rozbijają się w dziczy i tam muszą sobie jakoś poradzić, zacząć funkcjonować. Spędzają tam kilka miesięcy i mamy 2 linie czasowe. No, mamy te nastolatki i mamy dorosłe kobiety, które w jakiś sposób muszą mierzyć się z tym, co działo się w tej dziczy, co działo się na tym pustkowiu i jakie konsekwencje to ma dla ich teraźniejszości. To jest też niesamowity serial, bo on jest bardzo gwiazdorski. Mamy tam Melanie Linsky, Christina Ricci, mamy Elijah Wood. To jest serial, który zebrał bardzo dużo, bardzo dobrych aktorów i to też czuć. On jest dobrze napisany, on jest dobrze skonstruowany, on nie jest taki... No, on nie wpada w te takie fabularne pułapki, które łatwo wpada się przy takich historiach, które są bardzo klasyczne w popkulturze.
I też nie wpada w pułapki gatunkowości, dlatego że to jest dla mnie serial, który idzie całkowicie w poprzek tych szuflad, w które mogłybyśmy je włożyć, bo z jednej strony mamy zagadkę, mamy trochę kryminał, ale mamy też obyczajówkę, taką, którą znamy z takich historii jak Gotowe na wszystko, czyli grupa
bardzo dobre porównanie. No nie wszystkie są panią domu, ale bardzo dobre porównanie.
Że mamy ten taki klimat amerykańskiego przedmieścia, na którym wszyscy się znają i gdzieś tutaj każdy za plecami trzyma sztylet i czeka, aż go wyjmie i jest jakieś napięcie z tym związane. Tam jest bardzo dużo wątków. Ten serial czasami, no jak patrzyłam na niego w tym sezonie i na to nagromadzenie różne, spiętrzenie tych zaskoczeń, które nas w tym sezonie spotkały, no to już miałam takie poczucie, nie no, przeginacie, naprawdę przeginacie i to jest serial, któremu to wybaczasz. Wybaczasz nawet wtedy, kiedy on idzie w absurd, idzie w coś naprawdę niesamowitego i wybaczasz mu nawet wtedy, kiedy w tym serialu idzie w takiego swoistego rodzaju wiedźminizm, oniryzm, takie różne niewyjaśnione wydarzenia, które no, można powiedzieć są wręcz jakimiś duchowymi, nie wiem.
No jestem ten wątek tego czegoś nadprzyrodzonego.
Tak. Tak, dziękuję ci bardzo, jakoś pomagasz mi to wypowiedzieć.
Ale też nie wiemy, na ile to jest prawdziwe i na ile to jest wyimaginowane przez nasze bohaterki, na ile to rzeczywiście je posuwa do różnych działań, na ile to jest kwestia na przykład jakiegoś kryzysu zdrowia psychicznego.
Bo to jest trochę jak z Archiwum X. Ja, przepraszam, będę się dużo odnosiła do Archiwum X, bo akurat te wakacje poświęciłam na ponowne obejrzenie tego serialu. I
jest rocznica zaraz.
Tak jest i będzie o tym audycja, ale to może wspomnę na koniec. Natomiast chodzi o to, że w Archiwum X zawsze był ten znak zapytania, że nie do końca wiesz, czy to byli ci kosmici, czy po prostu jakiś dziwny splot przypadków, który sprawił, że rzeczywiście to jest jedna z opcji, a tak naprawdę jakby jesteśmy całkowicie przy ziemi i nie ma tutaj nic nadprzyrodzonego. I trochę tak jest w Yellow Jackets. To wszystko jest przedstawione w ten sposób, że można uwierzyć, że rzeczywiście tutaj jakieś siły nadprzyrodzone zadziałały.
Tak, ale to jest też w ogóle taka duża opowieść o samotności, to znaczy o tym, jak niszcząca dla relacji jest tajemnica. Jak brak akceptacji dla różnych wydarzeń z przeszłości działa destrukcyjnie na życie w teraźniejszości. Na przykład dla mnie to jest też bardzo poruszający wątek tego serialu. Dla mnie to jest też dlatego serial w pewien sposób też psychologiczny. I to jest niesamowite, ile tam jest wątków. To znaczy, ile warstw i jak mam wrażenie, każda osoba oglądająca ten serial, dorosła oczywiście, to bardzo duże, ważne zaznaczenie, może znaleźć tam coś dla siebie, coś, co jest intrygujące, coś, co jest właśnie ciekawe. I no ja chyba tutaj jesteśmy zgodne, że jeżeli nie obejrzeliście jeszcze Yellow Jackets, to właściwie dlaczego?
I też przez to, że nasza polska premiera była spóźniona i to mocno względem tej amerykańskiej, to już wiemy, że będzie trzeci sezon, zresztą drugi się skończył tak, że no, każdy, kto go widział i każda, kto go widziała, wie, że będzie kolejny, tylko trzeba będzie niestety na niego poczekać. A dlaczego? No, dlatego, że strajk w Hollywood i nieprędko po prostu myślę, że twórcy ogarną to tak, żeby nam ten nowy sezon pokazać. Ja bardzo już czekam.
Za tydzień porozmawiamy o tym, na jakim etapie jest strajk w Hollywood oraz to, które produkcje zostaną opóźnione, a które jednak będą miały premierę w drugiej części tego roku, więc nie będziemy tutaj dalej wchodzić w ten wątek, tylko odsyłamy do naszej rozmowy, która będzie za tydzień.
Czyli obie obejrzałyśmy wakacje Yellow Jackets?
Tak, i obie obejrzałyśmy wakacje And Just Like That.
No, ja parafrazując pewien słynny cytat, obejrzałam, ale się nie cieszyłam.
O, pozdrawiamy. Tak jest, tuż przed wyborami. Dobrze sobie przypomnieć tę sytuację.
Ten sezon był reklamowany jako ten, w którym się pojawi Samantha, że wpadnie na chwilę, wszyscy czekali, wypatrywali. Nawet chyba ci, którzy zdecydowali się bojkotować poprzedni sezon, to jednak usiedli do tego, no bo Samantha. No i co?
No i nic, dokładnie. Znaczy coś, nie wiem, 3 minuty?
Myślę, że 3 minuty to jest przesada i że w ogóle jakby ten wątek był tak bardzo doklejony i tak bardzo niepasujący do tego, co się dzieje w ogóle w tym serialu, że chodziło tylko o to, żeby pokazać twarz Samanty. Równie dobrze można było zrobić zbliżenie na zdjęcie stojące na jej półce.
Tak, i scena jest skonstruowana tak, że ani Sarah Jessica Parker, ani Kim Cattrall nie musiały się pojawić w jednym pomieszczeniu, ani nawet ze sobą rozmawiać. I uważam, że tutaj zdolności dyplomatyczne scenarzystów i scenarzystek są naprawdę duże, czyli można to było nagrać tak, żeby panie nawet nie były na tym samym kontynencie. Więc no, to się pojawiło, to jest też sezon, w którym wrócił Aiden. I myślę sobie, że to był też ważny wątek, bo zdecydowanie to Aidan, czyli druga z miłości Carrie Bradshaw obok Mr. Biga, a właściwie ta, która miała być tą mniejszą miłością, no ta historia, ten wątek, ten aktor wrócił w tym serialu i właściwie no przez jego połowę gra główną rolę, ale do tego, jak nam się podobało lub nie podobało ujęcie tego tematu oraz w ogóle ta kontynuacja seksu w Wielkim Mieście, wrócimy po skrócie informacji. Radio Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Czas na skrót informacji.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Robimy ściągę. 2 września robimy już ściągi. Ściąga z tych seriali, które ukazały się w wakacje i które my w wakacje oglądałyśmy. Jesteśmy obecnie na etapie Seksu w Wielkim Mieście. Ten drugi sezon, ja w ogóle bardzo podziwiam tych twórców, którzy zdecydowali się na robienie And Just Like That, bo naprawdę jakby abstrahując od Kim Cattrall, udało im się namówić niemalże wszystkich, którzy wcześniej grali, którzy mieli jakieś ważne role w tym serialu i to jest na pewno pewno wielki sukces, no bo po prostu minęło dużo czasu, dużo wody upłynęło w rzece i na pewno nie było to łatwe. I te wątki się mniej więcej sklejają. Wydaje mi się, że też twórcy nauczyli się na niektórych błędach, które popełnili w poprzednim sezonie, gdzie na przykład bardzo mocno krytykowany był wątek Che.
Albo braku seksu. Teraz mamy seks.
No jest go więcej, ale też jakoś tak za każdym razem, kiedy zaczynało się coś takiego dziać na ekranie, to miałam wrażenie, że to też jest trochę na siłę dokładane. Że ktoś napisał scenariusz, a potem jeszcze stwierdził, a zapomniałem o czymś, to czekaj, dopiszę. I dopisywał.
Bardzo wzruszająca dla mnie była też taka scena, w której wspominany był Will Gerson, a właściwie Stanford.
Nie zgadza się z tobą. To
dla mnie, ja lubię, jak jest tak trochę tandetnie i trochę tak cheesy.
Ale czy ty uważasz, że rozwiązanie fabularne tego, że Will Gerson zmarł, było odpowiednie do tego, co ta postać Stanforda sobą reprezentowała? Bo fakt, że on wyjechał i został mnichem, tutaj
w Japonii.
No jest jakiś w ogóle niepasujący do tej postaci. No jakby już myślę, że jest bardzo dużo różnych opcji na pożegnanie aktora z serialem, łącznie z tym, żeby zrobić wypadek i go jakby jego koniec był w kartonach. Mamy takie przykłady, może nie najbardziej chlubne, ale są też
ale
inne.
Ale ta aktorka żyje, chciałam powiedzieć.
Tak, ale chodzi o to, jak się pożegnała jakaś postać z serialem.
Myślę, że tutaj bardziej to był hołd złożony aktorowi niż rozwiązanie fabularne. Czyli to, jak wyglądała ta scena, moim zdaniem zdecydowanie jest związana z tym, co znaczył ten aktor dla całej ekipy, niż co Stanford znaczył dla seksu w Wielkim Mieście.
To było potrzebne po to, żeby Anthony miał jakieś zamknięcie i mógł się swobodnie zająć romansowaniem z kimś innym, a nie po to, żeby pożegnać Stanforda.
No to może ja wolę patrzeć na to w jakiś bardziej wzruszający sposób, ale pomyślałam, że to jest, ja bardzo lubiłam postać Stanforda. To była jedna z moich ulubionych postaci seksu w Wielkim Mieście. Zawsze mnie jakoś rozczulał, uważam, że ten aktor to też był bardzo zdolny aktor, ale tutaj miałam takie poczucie, że to jest właśnie takie, że to ma być taki wzruszający przytyczek, ale też uważam, że nieźle poszło w tym sezonie wprowadzenie tych nowych postaci. Że one właściwie są ciekawsze, te kobiety, które dołączyły, czy te, nie chcę powiedzieć te osoby, bo akurat Che Diaz i postać grana przez Sarę Ramirez nie jest najlepiej skonstruowana, ale inne postaci, które się pojawiły jako nowe, dla mnie są całkiem interesujące.
One się wyrosły przez ten sezon, w ten serial, tak jak na początku mi trochę w ogóle zgrzytało to, że no jakby nie mamy tej historycznej czwórki, czy potem trójki. Tak już w drugim sezonie zupełnie o tym nie pamiętałam i one były bardzo mocno skorelowane z całą fabułą i opowieścią wokół tego, co się dzieje w całym seksie w Wielkim Mieście, czy właśnie w i tak po prostu. I ja też bardzo doceniam w ogóle wątek Charlotte, jak on został poprowadzony w tym sezonie. Najbardziej lubiłam śledzić jej losy. To jest zaskakujące, nigdy w życiu bym o tym nie pomyślała. Jakbym teraz powiedziała swojej młodszej sobie, że moją ulubioną postacią z seksu w Wielkim Mieście będzie Charlotte, to naprawdę popukałaby mi się w czoło. Natomiast ona wróciła do galerii, zaczęła robić karierę i tam jest bardzo dużo gagów o tym, między innymi, że sprzedała obraz Samowi Smithowi, który również występuje w tym serialu, także też te najlepsze tradycje tych różnych cameo sławnych osób, które pojawiały się w seksie w Wielkim Mieście, tutaj też się pojawiły.
No to jest opowieść o tym, jak ona wraca do siebie po latach macierzyństwa i po latach takiej no bycia takiej kobiety, która jest, no nie chcę powiedzieć gospodynią domową, bo ona się tym nie zajmowała, ponieważ jak wiemy, to jest opowieść o bardzo bogatych kobietach z Nowego Jorku, ale tak, ja też jakoś byłam zaciekawiona tym, też różne cringe'owe sceny z jej dziećmi doceniałam w tym serialu i myślę, że to jest ciekawa część, ale tak wiesz, mówimy o takich, to tak jakby ten serial był całkiem niezły, ale prawda jest taka, że to jest naprawdę bardzo przeciętny serial. I gdyby nie fakt, że historycznie seks w Wielkim Mieście był czymś ważnym, czymś, do czego się odnosimy, jednym z takich ważnych kamieni milowych w tym świecie serialowym, no to nie oglądałybyśmy drugiego sezonu Just Like That, gdyby to były nowe bohaterki, bo on jest po prostu nudnawy.
Tak, i zamykamy ten wątek, tylko na koniec jeszcze wspomnę, że w tym sezonie jest postać zwierzęca, która gra ważną rolę, dlatego że Kerry ma kotka. I nie mogę patrzeć, jak ona ściska tego kotka. Po prostu miętoli go przez cały czas. Bardzo jest mi przykro z tego powodu. Mam nadzieję, że miał tam dobrą opiekę.
Podobno
i...
Sarah Jessica Parker adoptowała tego kota, więc miętolenia jest ciąg dalszy.
O nie, dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że słucha nas jakiś Otos i zainterweniuje i sprawdzi, czy na pewno Sarah Jessica Parker odpowiednio zajmuje się swoim nowym kotkiem.
Jak urośnie, będzie mu łatwiej.
Ale super, że tam był taki przekaz kupuj, nie, adoptuj, nie kupuj, że ten kotek nie miał domu, że był bezdomny i tak dalej,
że
więc
nie
to
ma
jest plus.
Rasowego kota,
syjamskiego,
tak, który kosztuje kilka tysięcy dolarów, tak, zdecydowanie. I że on pasuje też do tych wnętrz.
Do butów? Do torebek?
Do butów i torebek, ale to było ważny wątek, że on pasuje do butów i torebek. Cały czas uważam, że garderoba też jest lepsza w tym sezonie. W sensie, że jest odważniejsza, ciekawsza niż w pierwszym i że to też jest no, ważny aspekt seksu w Wielkim Mieście, czyli to, jak te bohaterki były ubrane. Myślę, że w tym sezonie jest ciekawiej.
Torebka w kształcie gołębia, pamiętamy.
Tak jest.
Dobrze, to co jeszcze oglądałaś?
To może teraz ty powiedz, co oglądałaś.
Co ja oglądałam? No dobrze, to teraz ostrożnie powiem ci o serialu, który w te wakacje mnie całkiem zafascynował.
Czy to jest ten serial z Cliffhangera?
Nie, nie. To jest serial Tour de France w sercu peletonu. Obejrzałam serial dokumentalny o poprzedniej edycji Tour de France.
A mogłam cię nie pytać.
Na Netflixie. I miałam z tego ogromną przyjemność. Ja nie jestem jakąś wielką fanką kolarstwa, natomiast na różne tury lubię patrzeć, też lubię o nich rozmawiać ze Szczepanem Maziarkiem, naszym wydawcą, którego serdecznie i niniejszym tutaj pozdrawiam. I to był serial, który też bardzo mocno jakby mnie wzruszył, bo on jest po prostu świetnie zmontowany, świetnie opowiedziany. Kamera towarzyszy różnym drużynom kolarskim właśnie na całej przestrzeni Tour de France. Piękne widoki, piękne miejsca, to właśnie zachwyca tych, którzy lubują się w oglądaniu wyścigów kolarskich takich w telewizji. I tam było wszystko, naprawdę. I tam były emocje, i wzruszenie, i jakieś ambicje niespełnione, i opowieść o jakichś młodych ludziach, którzy chcą zaistnieć w tym świecie. Także takie ci zaskoczenie przygotowałam na dzisiaj i polecam wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom, którzy jakoś tam się ciekawią tym sportem i dla których to nie jest nudne, żeby na przykład oglądać przez 5 godzin, jak ludzie sobie jadą rowerem.
Zaskoczyłaś mnie, zdecydowanie.
Będzie drugi sezon.
Będzie drugi sezon, tak. Oni wciąż będą jechać.
O Tour de France 2023. Dobrze. I też są Polacy tam wspomnieni, więc to może być ciekawe dla niektórych.
Dobrze, ale to powiedz mi, czego się dowiedziałaś ciekawego z tego serialu.
Wiesz co, tam jest najciekawszą historią tego serialu, teraz nie pomnę nazwiska, bardzo przepraszam, ale kilka lat temu taki bardzo, bardzo poważny wypadek miał jeden z kolarzy na trasie Tour de Pologne, to było w Katowicach. Ja wtedy też oglądałam ten wypadek i ja byłam pewna, że ten człowiek po prostu no jakby zginął, nie przeżyje, że to było naprawdę masakryczne. On twarzą, głową wpadł w takie metalowe barierki i on tam jest głównym bohaterem, jednym z głównych bohaterów. On wrócił na rower, on się dalej ściga i idzie mu to naprawdę dobrze, więc dla mnie ta historia w ogóle o takiej sile ducha, o takiej woli przetrwania i o takim człowieku, który jednak przeżył bardzo bliskie spotkanie ze śmiercią, jest po prostu imponująca.
To teraz mnie zachęciłaś. Teraz się czuję zachęcona, czyli jednak...
Będziesz przewijała to, jak jadą.
Tak, będę przewijała. Ja mam w domu fana Tour de France i tak właśnie czasami przechodzę obok telewizora i patrzę, oni wciąż jadą. I patrzę za godzinę, oni wciąż jadą.
No to teraz musisz puścić na Netflixie ten serial.
Tak, zrobię, powiem ci...
To teraz może ty mnie czymś zaskoczysz.
Nie zaskoczę cię, bo poszłam za twoją rekomendacją, ale za to bardzo dobrą. Czyli w końcu obejrzałam Zbrodnie z sąsiedztwa, ponieważ w tym sezonie do ekipy dołączyła Meryl Streep. A tam, gdzie jest Meryl Streep, tam ja oglądam. To jest taka zasada wszechświata. I Meryl Streep jest wspaniała w tym serialu. I w ogóle ten serial jest wspaniały. I to jest jeden z tych seriali, których powinnam cię wcześniej posłuchać, że mam obejrzeć. Tak było z BoJack Horsemanem. z półtora roku się opierałam. I tak było ze Zbrodniami z sąsiedztwa. Jest to przezabawna, bardzo ciekawa, błyskotliwa, po prostu parodia na wszystkie true crime'y, które się skupiają na tych domorosłych poszukiwaczach tropów zbrodni, którzy się poznają w internecie na przykład i tworzą różne takie grupy, żeby odnaleźć, kto był sprawcą danej zbrodni. No naprawdę, Steve Martin, Selena Gomez, Meryl Streep i to działa.
To jest bardzo ciekawe, dlatego że ja porzuciłam ten serial. I po pierwszym sezonie już do niego nie wróciłam, ale teraz jak cię słucham, to czuję się zachęcona i może zerknę na niego. Dorzucę tylko od siebie taką ciekawostkę, bo nie mogę nic powiedzieć o tym najnowszym sezonie, że Selena Gomez ostatnio została oskarżona o to, że łamie strajk aktorów i aktorek w Hollywood, dlatego że wrzuciła na swojego Instagrama coś związanego pośrednio właśnie z nowym sezonem Zbrodni po sąsiedzku. No a jak wiemy, no to jedną z zasad, która tym strajkiem rządzi, jest to, że aktorzy i aktorki nie promują swoich filmów i swoich seriali i chociażby na przykład dlatego w Wenecji, na festiwalu, który teraz się odbywa, jest dużo mniej właśnie przedstawicieli zawodu aktora.
To jeszcze tylko dodam, że to ma duże znaczenie, bo Selena Gomez ma jedno z największych kont na Instagramie. To znaczy takie, no to jeden z największych chyba w pierwszej dziesiątce jest, jeżeli chodzi o liczbę followersów, więc to naprawdę ma duże znaczenie, co ona tam wrzuca.
No dobrze, to może teraz wróćmy do czegoś, co na pewno obie oglądałyśmy. I co jest właśnie moim cliffhangerowym serialem, czyli The Bear.
The Bear, ale to tak tuż przed skutem informacji Radio Tok FM chcesz rozpocząć dyskusję
tak,
o jednym...
Tak, będzie kolejny cliffhanger.
Rozumiem, czyli, że tak powiem, wkręciłaś się w tę formułę.
No. Absolutnie.
The Bear jest, myślę, jednym z moich ulubionych seriali.
W ogóle?
W ogóle,
wow.
Tak. Myślę, że to jest jeden z moich ulubionych
Dlaczego?
Serialów. Dlatego, że w tym serialu też jest bardzo dużo. Jest bardzo ciekawa historia rodzinna i bardzo dobrze pokazane relacje. I jest pokazane coś, co z mojej perspektywy, czyli z jednej strony jedna z moich jakichś tam pasji i zainteresowań, z drugiej strony to ta praca, ten sens pracy, ten talent do pracy, jednocześnie jaki może mieć destrukcyjny wpływ, też jest niezwykle ciekawie pokazane. I wydaje mi się, że mimo, że myślimy rzadko o tym, że ktoś, kto prowadzi no, bar z kanapkami de facto, to jest ktoś, kto jest jakimś fascynatem zapalony do swojej pracy. Ja jakoś bardzo to z tej perspektywy jakby widzę, co może nam zrobić praca, kiedy nie mamy jakiejś tamy. Kiedy nie widzimy, że to jest jednak praca, jak możemy traktować innych ludzi, co możemy stracić, a co możemy zyskać, jak zauważymy te zmiany. Bo mamy tu też trochę zmiany w Karmim.
Do tematu The Bear wrócimy po skrócie informacji.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Rozmawiamy o serialach, które miały premierę w te wakacje, które mogliście przegapić, bo na przykład siedzieliście na plaży i jedliście gofry.
The Bear to jest jeden z tych seriali.
Disney Plus, jeszcze tylko dodajmy.
Disney Plus, drugi sezon i rzeczywiście ten pierwszy wszedł tak bardzo nieśmiało na tę platformę. Wydaje mi się, że Disney w ogóle nie spodziewał się tego, że to będzie taki sukces i że tyle osób pokocha ten serial, bo on jest dość niepozorny i w ogóle to, że on został nominowany w tegorocznych Emmy w kategorii komedia, jest jakimś gatunkowym absurdem. To
oni go chyba
nie
widzieli.
Komedia.
Oni go nie widzieli. Ja mam czasami wrażenie, że te kategorie to jest takie, no dobra, to z opisu chyba brzmi, że zabawnie, skoro bar z kanapkami.
Nie, absolutnie niezabawnie i wydaje mi się, że nawet jak The Bear dostanie tę nagrodę, a na nagrody zdecydowanie zasłużył, to będzie jakieś dziwne, że nie wiem, że no po prostu nie widzę tej platformy, na której ten serial mógłby na przykład kandydować i rywalizować z Tedem Lasso. No ale nieważne, no to są jakieś takie dziwne rzeczy, które zawsze towarzyszą rozdawaniu nagród. Ja mam problem z tym serialem, dlatego że on mnie zachwyca. Wydaje mi się czymś niezwykle ciekawym na całej mapie serialowej świata, że to jest coś, co jest bardzo unikatowe i to jak nawet my mówimy o nim, że to jest serial o człowieku, który ma problemy z rodziną i który prowadzi restaurację i chce otworzyć restaurację, która będzie czymś bardzo ważnym na mapie miasta, a jednocześnie chce jakoś odwoływać się do swoich korzeni i do całej swojej historii rodzinnej, która jest z jedzeniem i gotowaniem związana. I z tego równie dobrze z tego opisu możemy powiedzieć, a to taki Ratatouille po prostu będzie tylko dla dorosłych. No nie, no zupełnie nie. Jest to naprawdę wzruszający serial, ale też taki na poziomie produkcyjnym bardzo wyjątkowy. To jak on jest sfilmowany.
On jest intensywny.
Strasznie, czasami nawet zbyt intensywny. Ja na przykład miałam tak, że nie jestem w stanie obejrzeć tego serialu na raz. Muszę go sobie dawkować.
Tutaj bardzo ważne, że osoby, które są neuroróżnorodne, mogą mieć jakiś problem oglądając ten serial. I to przyznam, pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że ja czułam, że to jest za dużo, że ta atmosfera jest zbyt intensywna, że te zmiany są... To jest jakby oglądać cały czas bardzo dynamiczny teledysk,
tak,
bez muzyki.
Tak, i to jest też teledysk, w którym wszyscy krzyczą na siebie. Ja na przykład mam z tym problem. Bardzo nie lubię krzyku, bardzo nie lubię agresji i mogę naprawdę oglądać po prostu milion seriali, które będą polegały na tym, że ludzie się cały czas biją, strzelają do siebie albo, nie wiem, robią sobie bardzo jakby brutalne rzeczy. Natomiast w momencie, w którym krzyczy na siebie rodzina przez cały odcinek, bo jest tam jeden taki chyba najbardziej popularny i też odcinek, który zawsze pada w opowiadaniu o tym drugim sezonie, czyli taki odcinek świąteczny, rodzinny, to ja już po prostu wysiadam. To dla mnie to jest po prostu poziom emocji, który z tym się wiąże, jest za bardzo intensywny.
Moim zdaniem to jest związane z tym, że to jest bardzo realistyczne.
Tak.
Że, no wiesz, jak jednak oglądamy Wiedźmina, to rzadko mamy poczucie, że do kawiarni, w której siedzimy, wpadnie banda i będzie się z nami tłukła, nie?
A kłótnie przy stole rodzinnym. Wszyscy znamy.
Wszyscy znamy ten temat, więc wydaje mi się, że to jest że to jest duży też plus tego serialu, że on jest bardzo realistyczny, że on jest bardzo taki przy skórze, bym powiedziała, jakkolwiek to dziwnie brzmi, że on, że wiesz, że ta dynamika działań, ta intensywność, to też jest coś, co z wielu prac znamy przy jakichś stresujących momentach. Więc no tak, to jest serial, którego nie radzę binge'ować.
Ale też ten drugi sezon jest pewnym przełomem w stosunku do pierwszego, bo jak mówiłam o takiej nieśmiałości, z którą Deber startował, że właściwie były wokół niego znaki zapytania, czy on odniesie sukces, czy nie odniesie sukcesu, tak w drugim sezonie już mamy plejadę gwiazd.
No tak.
Mamy wspaniałych współpracowników. Już nawet nie mówię o Jamie Lee Curtis, czy Bobie Odenkirku, którzy zagrali gościnnie w tym serialu i strasznie przyjemnie jest oglądać ich, bo też mają takie swoje role, które są no bardzo w poprzek tego, co od tych aktorów widzieliśmy do tej pory i jak się oni zachowywali. To na przykład moim ulubionym odcinkiem jest odcinek zrealizowany w Amsterdamie, który wyreżyserował Danny Glover, czyli Atlanta, czyli Childish Gambino, i to widać tę jego rękę. I mamy po prostu serial w serialu. Mamy jeden odcinek, który moglibyśmy chociażby do Atlanty dokleić, wydaje mi się, spokojnie.
Tak, tak, pasowałby. To jest bardzo ciekawe, że ten serial się zmienił tak w tym drugim sezonie, ale utrzymał poziom. Chociaż ja uważam, że ten pierwszy sezon i jego pewnego rodzaju surowość też ma swoją wartość, więc no zobaczymy. Widać, że Disney docenił, że ma hit.
Ma hit zdecydowanie i trzymam kciuki za trzeci sezon.
A ja obejrzałam coś, do czego obejrzenia bym cię nie namówiła.
Słucham.
Serial się nazywa Platoniczna przyjaźń. No, prawda,
złapałam się za głowę.
Jest serialem Apple TV Plus. I jest serialem, w którym mamy dwoje głównych bohaterów, granych przez Rosie Byrne i Sepha Rogersa. Grają takich przyjaciół, którzy przechodzą jakiegoś rodzaju pojednanie po latach. To znaczy byli najbliższymi przyjaciółmi, ale ona bardzo jasno skrytykowała jego żonę i powiedziała, że nie powinien się z nią żenić. Po czym po latach okazuje się, że on się rozwodzi i ona wtedy wraca do jego życia. Są w dwóch różnych momentach życia, są około 40. Ona jest matką trójki dzieci, jest mamą, która nie pracuje, a on z kolei prowadzi taki hipsterski browar, więc też mamy takie rozdzielenie.
Czyli to jest serial, który wrzucamy do szufladki pod tytułem Rozterki 40-latków.
Tak jest. I tak, ten serial był dla mnie bardzo dobrym serialem na wakacje. Czyli tam nie ma nic mądrego, tam nie ma większej myśli, tam są gagi, tam są różne zabawne sytuacje. To jest taka opowieść o tym, co się dzieje, jak wracamy do tej relacji, kiedy mieliśmy 20 kilka lat, w której robiliśmy bardzo dużo głupich rzeczy. I nagle jesteśmy po 40, wracamy do tej relacji i wydaje nam się, że wciąż możemy robić bardzo głupie rzeczy, ale jesteśmy po 40, więc one mają inne konsekwencje. Więc miałam z tego pewną radość, ale jednak nie poleciłabym tego serialu. Bo jednak to był taka chęć, wiesz, ja po prostu po Tedzie Lasso i po tym, że skończyło się Shrinking, szukałam czegoś, co by mi zastąpiło ten serial. Więc udałam się na platformę Apple TV Plus i zobaczyłam, czy jest coś, co mogłoby być w tym klimacie, czy coś w jakiś sposób. I no niestety się rozczarowałam. Czy obejrzałam do końca? Tak. Czy bolało? Momentami. Byłam dzielna, dałam radę. Nie polecam.
Gdybym miała obejrzeć ten serial, to może skusiłabyś mnie właśnie Rose Byrne, dlatego że ona grała Gloria Steinem w Mrs. America i to mogłoby być coś, co by mnie przekonało do tej produkcji. Ale jak już jesteśmy przy takim junk foodzie serialowym...
Zawsze do usług.
Też się przyznam, ale to nie był serial, to był film. Natomiast to jest film dla osób, które zdecydowanie urodziły się w latach zerowych, a nie tak jak ja pod koniec lat 80. Chodzi o film Red, White and Royal Blue. To jest ekranizacja bardzo, bardzo popularnej książki dla młodzieży pod tym samym tytułem. Znasz ją? Kojarzysz?
Nie.
Historia jest taka.
Znaczy, kojarzę okładkę i wiem, że coś takiego jest, ale nie wiem, co tam jest w środku.
To jest Heartstopper, tylko troszkę o starszych dzieciakach.
Obejrzałam Heartstopper i, że tak powiem, miałam z tego radość.
Tak, Heartstopper też był nowy sezon w te wakacje i ja też go obejrzałam i dokładnie do tej samej zakładki dodaję Red, White and Royal Blue.
Ale tak samo przyjemnie się to ogląda? Czy...
Tak, chociaż on jest rzeczywiście o raczej osobach, które mają tak około 20 lat, 19 mniej więcej, więc tam też to nie jest takie odpowiednie dla młodszych widzów, wydaje mi się, bo jednak jest tam więcej, może bardzo mięciutkiej i gładziutkiej, ale na przykład erotyki. Ale historia jest niesamowita, bo to po prostu odpadniesz na samym moim zajawieniu fabuły. Chodzi o to, że mamy...
9 na 10, że obejrzę.
Mamy księcia Wielkiej Brytanii.
Już jest dobrze.
Mamy księcia Wielkiej Brytanii, nie następcę tronu, tylko takiego tego młodszego brata.
Harry'ego mamy.
Ty to powiedziałaś. I mamy syna prezydentki Stanów Zjednoczonych.
Syna prezydentki Stanów Zjednoczonych nie istnieje odpowiednich. Czyli Chelsea trochę.
Trochę Chelsea, tak.
Mniej więcej
Chelsea, a prezydentkę gra Uma Thurman. Więc...
Mogłaby być prezydentką. Ja w ogóle myślę, że byłaby niezła.
Ona jest strasznym drewnem w tym filmie. Jakby nie, tutaj nie pokazała swoich absolutnie możliwości.
A może miała być drewnem?
Nie wiem, ale nie podoba mi się jej postać. W każdym razie mamy tego syna, który też jest zaangażowany w politykę, która jest oczywiście takim pierwszym dzieckiem Ameryki. Wszyscy go kochają, wszystkie dziewczyny chcą mieć z nim romans i on dużo imprezuje i tak dalej. No i te dwie postaci, książę i pierwszy syn, mają romans. Zakochują się w sobie. Jest to przepiękna historia. Wszystko tam jest, co sobie wyobrażacie na temat komedii romantycznych i takiego właśnie troszeczkę młodzieżowego podejścia do tego tematu. Natomiast no, nie powiem, że ten film nie sprawił mi żadnej przyjemności, bo sprawił.
Ja uważam, że my potrzebujemy, żeby w tym świecie komedii romantycznych pojawiły się takie wersje Notting Hill właśnie.
LGBT.
Tak. I ja jestem po prostu całym sercem za tym. Dokładnie one mają być piękne, one mają być nie do końca mądre, one mają być wzruszające i mają sprawić, że czujemy się lepiej, więc tak samo jest z Heartstopperem, bo Heartstopper to jest opowieść o męskiej miłości, chłopięcej miłości w świecie, który nie wygląda jak polska homofobia, tylko w świecie, gdzie odkrywanie siebie w tym wieku jest po prostu trudne, bo bycie nastolatkiem, bycie nastolatką, osobą nastoletnią jest po prostu trudne.
Tak, ale obie te produkcje są takie bardzo wypolerowane. To znaczy, pomimo tego, że one są gdzieś tam queerowe z założenia, to one jednak bardzo w tej heteronormie się mieszczą, więc tutaj nie ma żadnych przekroczeń ani skandali. Są raczej takie dosyć przyjemne, miłe i takie właśnie, takie, żeby się lepiej poczuć.
Nastoletnie Notting Hill.
Tak.
LGBT. Ja uważam, że ta gałąź popkulturze też ma swoje miejsce uprawnione.
No to jeszcze jeden okropny serial, który obejrzałam, ale ten mi się z kolei nie za bardzo podobał. Dlatego, że jako osoba, która fascynuje się jakby kulturą norweską i bardzo lubi ten kraj, obejrzałam sobie trzeci sezon Ragnaroka.
O matko.
No i to jest też teen drama, tylko z kolei połączona z jakimś takim uniwersum bogów, którzy mają supermoce.
Jest grubo generalnie.
Którzy żyją wokół nas, a konkretnie w małej norweskiej wiosce. Jest tam też bardzo mocno proekologiczny wymiar, który też mi jakoś tam się podoba, bo jest być może edukacyjny. Nie jest to dobry serial, nie polecam go, natomiast na szczęście już się skończył, nie będzie kolejnego sezonu.
No tak, to powiem ci, że to jest taki serial, do którego trudno by mi było usiąść. A czy jest coś z tych wakacji, co planujesz jeszcze obejrzeć, a nie widziałaś?
Jest, wczoraj zaczęłam oglądać serial polski Lipowo, Zmowa milczenia. On się pojawił w sierpniu na Playerze. Obejrzałam wczoraj 2 odcinki i powiem ci, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona.
To jest też serial, który ja miałam powiedzieć jako ten, który chcę obejrzeć. Jestem ciekawa, więc nieźle. I też Belfra chciałabym obejrzeć, a wiem, że ty już widziałaś trzeci sezon.
Ja jestem po trzecim sezonie, ale premiera jest dopiero 8 września w Kanal Plusie, więc obejrzałam go przedpremierowo.
To cicho, szana ten temat.
Myślę, że jeszcze wrócimy do niego. Wydaje mi się, że jest tego warty. Ale jeśli chodzi o Lipowo, to powiem ci, że dawno nie miałam poczucia, oglądając polski serial kryminalny, albo w ogóle polski serial, że tam są fajne dialogi. Po dwóch odcinkach nie jestem w stanie powiedzieć więcej na temat scenariusza i szerszej opinii na temat fabuły wydać. Natomiast podobają mi się dialogi. Ten serial jest zabawny, ma dobry rytm. Julia Kijowska gra główną rolę. Ty ją możesz kojarzyć z tego serialu o psychiatrze. Nie, Bez tajemnic.
Bez tajemnic.
Bez tajemnic, tak. Ona tam była jedną z bohaterek.
Pacjentek, tak.
Te 10 lat temu chyba, czy nawet więcej.
Więcej
15.
Pewnie.
A tutaj gra fajną rolę i ja się wczoraj śmiałam na tym serialu, więc to jest ciekawe, że taki kryminał polski, klasyczny, na tyle jest błyskotliwy i zabawny, że mnie wciągnął przez te 2 odcinki.
Może zrobimy odcinek, bo skoro mamy Belfra, skoro mamy Lipowo, to możemy jakoś znowu przyjrzeć się serialom kryminalnym, więc też chętnie zbierzemy od was rekomendacje seriali kryminalnych, które ostatnio widzieliście, a które warto obejrzeć. seriale@tok.fm, tam czekamy na wasze polecenia. Dzielcie się, tak jak my się tu dzielimy.
Tak, opowiedzcie, jak wam minęły serialowe wakacje.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Czas na informacje Radia Tok FM.
Szkoda czasu na złe seriale.